Fala, Jesus, salve. Fala, Jesus, salve. Tak dobrze was widzieć, kochani, w ten środowy wieczór, że znaleźliście czas, chęci, aby przyjść posłuchać o Samsonie, trzecią część. I w owej trzeciej części, jeśli pamiętacie, w pierwszej części troszeczkę tak przygotowaliśmy grunt, pokazałem tło. W drugiej części zajmowałem się rozdziałem 13. Może nie mogę tego nazwać jakąś dokładną egzegezą, ale takim przedstawieniem księgi. I dzisiaj to samo chciałbym zrobić z rozdziałem 14. Wiecie, kiedy przystępujemy do czytania tego rozdziału 14, kiedy już nam się pojawia dorosły Samson, pierwsza taka myśl, pierwsza jakby uwaga, która się tutaj pojawia, to jest, że Bóg nie bawi się tu w żadną propagandę religijną. Chcę, żebyśmy usłyszeli, przygotujcie się naprawdę, jak zawsze, bo On jest drogą, prawdą i życiem, więc jak zawsze dostaniecie prawdę. I jak wspomniałem przed chwilą, rozdział 13 był taką opowieścią o Bożym powołaniu, natomiast rozdział 14 jest opowieścią o Bożym działaniu przez bardzo, bardzo niedoskonałego człowieka. Nie jest to może dzisiaj jeszcze czas na jakąś bardzo głęboką egzegezę i też nie myślę, że w ogóle będę robił jakąś tutaj taką, wiecie, naprawdę egzegezę tak głęboką, żebyśmy tam, nie wiem, gramatykę hebrajską bawili się. Po pierwsze, nie myślę, że mam do tego kompetencje, a po drugie, nie myślę, że w czasie tych środowych wieczorów jest nam to w jakiś sposób potrzebne, więc raczej się otrę o taką dość delikatną egzegezę tego tekstu. Ale moim pragnieniem jest, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg działa, żebyśmy zobaczyli to, co Izrael w nim widział, to, dlaczego został uznany za bohatera wiary, a ponad wszystko to, co Pan Bóg chce nam objawić na ten temat. Po tym cudownym zwiastowaniu, bo można by tak nazwać również zwiastowanie o narodzinach Samsona, oczekiwalibyśmy bohatera niemal bez skazy. Jeżeli takie by były oczekiwania kogoś, kto pierwszy raz na przykład czyta Słowo Boże, no to w Księdze Sędziów w 14 rozdziale mocno by się o to rozbił. Bóg nie zamierza osłaniać nawet swoich pomazańców. Bóg nie zamierza mówić czegoś, co nie jest prawdą, ale pilnować, żeby dobrze wyglądało. Bóg jest Bogiem prawdy. I prawda ma to wspólnego z Bogiem, że o ile fałszywych bożków jest tysiące, kłamstw jest tysiące. Prawdziwy Bóg, Jahwe, jest jeden i prawda też jest zawsze tylko jedna. Minęło cudowne zwiastowanie. Oczekujemy bohatera. Tymczasem pierwszy dorosły obraz Samsona to człowiek kierujący się własnymi pragnieniami. Pamiętam, jak wiele, wiele tygodni temu po raz pierwszy przyszło mi do głowy, żeby w czasie letnich, środowych wieczorów zająć się właśnie jednym bohaterem i zrobić taką serię. Iluś tam mam takich ulubionych bohaterów. Jeśli pamiętacie, w tamtym roku to był Józef. Mam też paru innych, których życie bardzo lubię studiować. I pamiętacie, już nieraz tu mówiłem, że Samson nie należał nigdy do moich ulubionych bohaterów, a teraz już po tym jakimś czasie, kiedy studiuję jego życie, naprawdę zaczyna do mnie przemawiać to, co się dzieje i to, czego doświadczam tutaj na kartach Biblii, czego się mogę uczyć. Wierzę, że w jakiś sposób uda mi się to może w miarę zrozumiale wam przekazać, przyjaciele. Nie jest to historia, wbrew pozorom, o upadku Bożego planu, ale o tym, że Boży plan okazuje się większy niż wszelka ludzka niedojrzałość i niedoskonałość, bo czasem, kiedy przyglądamy się takiemu bohaterowi i chcemy się coś z niego oduczyć, chcemy się coś od niego nauczyć, to czasem musimy się najpierw oduczyć rzeczy, które wydają nam się takie logiczne, bo chciałoby się powiedzieć, że Boże dzieło, czasem tak mówimy, stanie się bez względu na człowieka, że nasza czystość czy posłuszeństwo dotyczą jedynie tego, czy ja będę używany, a nie dotyczą już tego, czy Bóg spełni to, co chciałby spełnić. Więc chcę wam powiedzieć, że nie jest to prawda, chociaż brzmi bardzo logicznie i dobrze. Chcielibyśmy dodać, wiesz, Bogu nikt nie stanie na drodze. Myślę, że nasze zaniedbanie również może sprawić, że Boże dzieło nie będzie wykonane, a jak mawiał Ezechiel, bezbożny umrze, a jego krew spadnie na głowę nieposłusznego. Dlatego, że człowiek może stanąć, ja myślę, że Samson stał się takim trochę hamulcowym tego, co w potężny sposób Pan Bóg chciał uczynić w Izraelu. Dana nam wolność jest czasami dużo większa, niż nam się wydaje. Naprawdę jesteśmy w Nim wolni i prawdziwa wolność to wolność do czynienia tego, co jest Jego wolą. Człowiek, który nie doświadczył wolności, to jest ten drugi filar jakby wyznania wiary, które nieraz tutaj prezentowałem, poznać Boga, przyjąć wolność, przyjąć powołanie, zmieniać świat swoją służbą, jakakolwiek by to służba była, to przyjęcie wolności dlatego jest tak ważne, abyśmy mogli wypełnić Bożą wolę. Jednak jest jeszcze jedna sprawa, która dotyczy wolności, że wolność nie zwalnia nas z konsekwencji. Możemy wiele, nie wszystko jest pożyteczne, mówił Paweł. Możemy coś zrobić, ale konsekwencje tego, co robimy, przyjdą. I dzisiaj ten rozdział Sędziów 14 mógłbym zatytułować Bóg działa nawet wtedy, gdy Jego sługa jeszcze nie dojrzał do tego, co Pan Bóg ma. Bóg działa, gdy sługa nie dojrzał, krótko mówiąc. Wspomniałem przed chwilą, ten pierwszy szok zaczynamy mieć po czytaniu tej lektury, dlatego że powołany przez Boga nie zachowuje się nam tak, jakbyśmy chcieli, żeby się zachowywał sędzia Izraela, chociaż nie potrafimy powiedzieć, skąd wiemy, co byśmy chcieli, i nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, żeby zachowywał się bohater wiary. Otwórzmy nasze Biblię. Wierzę, że macie ze sobą wasze Biblię i możemy je czytać. Jeśli ktoś nie ma Biblii, zapraszam, żeby sobie wziąć. Potem można tą Biblię sobie zabrać do domu i komuś podarować, może sąsiadom, może znajomym, a również można tą Biblię przynieść z powrotem tutaj i położyć. Jeszcze są Biblie, zapraszam. Nie bójcie się przejść przez salę. Jeśli ktokolwiek nie ma, niech wstanie, podejdzie i sobie zabierze. Czytamy z Księgi Sędziów, 14 rozdział, od 1 do może drugiego na razie wersetu. Samson poszedł do Timny i ujrzał tam filistyńską kobietę. Gdy powrócił, powiedział swojemu ojcu i matce: widziałem w Timnie filistyńską kobietę, weźcie mi ją za żonę. Timna leżała około 7 kilometrów na zachód od Sory i Esztaol po przeciwnej stronie Doliny Sorek, jeżeli ktoś lubi mapy biblijne studiować, i zgodnie ze Słowem Bożym, plemię Dana, to były te tereny, których plemię Dana nie zdołało opanować, i z tej równiny zostali zepchnięci w góry, a owe żyzne ziemie nadal okupowali wrogowie. I teraz właśnie z tych wyżej położonych terenów Samson dosłownie, i tutaj to Słowo Boże bardzo w hebrajskim oryginale uwzględnia, schodzi do Timny. Dla nas tam czasami w niektórych naszych tłumaczeniach po prostu sobie do niej idzie, ale to jest właśnie zejście, to jest trochę tak, jak mamy w przypowieści o Samarytaninie, o miłosiernym Samarytaninie. Tam też jest ten bardzo ważny element wyjścia w górę w kierunku Jerozolimy lub pójścia w dół w kierunku Jerycha, ale teraz nie chciałbym tamtej historii z tą mieszać, ale to jest bardzo ważne duchowo w ogóle w tej hebrajskiej retoryce biblijnej. Samson dosłownie, jeszcze raz powtórzę, schodzi do Timny, która w tym czasie była już miastem filistyńskim, całkowicie przez nich zdominowanym. I pamiętajmy też, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie Izraelitom w ogóle nie przeszkadza dominacja Filistynów. Nikt nie wzywał Boga, nikt nie błagał o uwolnienie, nikt nie leżał przed Panem, krzycząc, żeby dał jakąś wolność, tylko właściwie sam Bóg postanowił działać i znaleźć dla Bożego ludu jakieś wyjście, a Boży lud był właściwie zadowolony z tego, jak jest. Historycznie spoglądając na to, widać, że nie było nawet jakiegoś specjalnego konfliktu, wojny, panowała jakaś tam równowaga między Filistynami i Izraelitami, granice były otwarte, nie trzeba było się za bardzo przejmować. Wydawało się, że trwa tak zwany spokój. I Samson poszedł w dół. Patrząc na to słowo w dół, to jego pierwszy krok z wędrówki w dół, a powrót w górę będzie dramatem jego życia. I wielu z nas to też doświadczyło w życiu, że lekko stawiało nam się kroki, gdy szliśmy w dół, ale czasami człowiek otrze się o śmierć, o tragedię, o rozpacz, o ciemność i wtedy odkrywaliśmy, że droga w górę często oprócz konsekwencji była też dramatem wysiłku, śmierci i łez. Pewne słowa w szczególny sposób jakoś zostają w głowie. Zstąpił, zobaczył, powrócił. Cały jakby plan jego działania. A potem zapragnął. I to oddaje cały problem Samsona. Poszedł, działały jego oczka, zobaczył, powrócił, zapragnął, a wydawało mu się, że jak coś chce, to musi to mieć. Ta niewidzialna granica, bo jak powiedziałem, ta polityczna, historyczna nie była jakoś pilnowana, nie trwało w tym czasie jakieś wojny, ataki, ludzie mogli śmiało poprzemieszczać się między tymi dwoma narodami, ale też niewidzialna granica między Bożym ludem i Filistynami zostaje przekroczona przez to, co Samson robi i jakie ma odczucia i jak zarządza tym, co się dzieje w jego sercu. Po rozdziale 13 oczekujemy, nie wiem, modlitwy, może służby, może walki z Filistynami, kiedy to pierwszy raz przynajmniej czytamy. Coś takiego mogłoby nam przyjść do głowy po tym, jak widzieliśmy na przykład innych sędziów Izraela. A tutaj dostajemy młodzieńca, który można by rzec, zakochałem się. I to jest ten rodzaj zakochania się, co do którego czasami nam duszpasterzom przychodzi bardzo ciężko odpowiadać. Zdarza się czasami, że ktoś przychodzi na rozmowę duszpasterską, mówi, ja wiem, że to nie tak, no ale zakochałem się. Jakże trudno czasami wytłumaczyć ludziom, że to nie jest definicja miłości według Pana Boga. A więc dostajemy zakochanego młodzieńca i mówi do swoich rodziców o kobiecie, którą tam zobaczył, weźcie mi ją. To jest jego żądanie, oświadczenie, żadna dyskusja. I człowiek wrażliwy na to, jak wyglądało życie w tamtym starożytnym Izraelu, czy pośród jego ludu, od razu wyczuwa, coś tu nie gra. Młodzi ludzie nie zwracali się w ten sposób do swoich rodziców, a już na pewno nie rodziny, które podlegały jakiemuś Bożemu prowadzeniu i błogosławieństwu. Jakby celowy zabieg autora czy narratora księgi pod natchnieniem Ducha Świętego, żebyśmy zaczęli się czegoś uczył, mówi do rodziców, weźcie mi ją, zaraz do tego dojdziemy. I jedynym powodem jest to, wiecie, jaki jest powód, że chce tą, a nie inną? Powód jest jeden, bo zobaczył. No trochę słaby powód. Bo zobaczył. Nie wiem, czy widzieliście to samo coś, co chcielibyście, nie? Czasem widzę coś, co bym chciał. Ale ze względu na to, że mam przymierze z moim Panem, czy ze względu na to, że jesteśmy w przymierzu z Bogiem, nie podchodzimy do rzeczy w ten sposób, że zobaczyłem, no to biorę, bo chcę. Z czymś takim bardziej mi się kojarzy rodzaj, nie wiem, współcześnie gangsterów. Oczywiście Samson nie był gangsterem, był sędzią Izraela, ale gdzieś jest jakiś problem. Nie ma żadnego uczucia. W Samsonie nie ma żadnych uczuć. Jest żądanie. Ja celowo z tego żądania jakby wyciągłem to coś, weźcie ją dla mnie, ją dla mnie. Nie ma jest kocham, nie ma ona wyjątkowa, nie ma jakiejś z tamtych czasów pieśni nad pieśniami, oczywiście w tamtym czasie, wiadomo, to jest długo przed Salomonem, nie istniało jeszcze, ale ją dla mnie. Nie ma nic o miłości. To, co powiedziałem, Bóg nie jest Bogiem propagandy, Bóg nie idealizuje swoich bohaterów. Samson nie zostaje wielki dlatego, że był doskonały, ale przeszedł do historii jako ktoś, kto miał wielkiego Boga, bo Bóg był wierny swojemu planowi, pomimo tego, że on się tak zachowuje. I to jest ogromna nadzieja dla mnie i dla ciebie, gdy czasami coś nas zaślepi i to, co wiem, to, że ja coś chcę. I zapominam, że mam przymierze. Zapominam, że są ludzie, za których odpowiadam, że jest Bóg, który jest święty i że zostałem powołany do czegoś innego. Dalej Księga Sędziów 14:3. Na to odpowiedzieli mu ojciec i matka. 14 rozdział, 3 werset, idziemy dalej. Na to odpowiedzieli mu ojciec i matka. Czy nie ma kobiety wśród córek twoich braci i w całym twoim narodzie, że chcesz iść, aby pojąć żonę spośród nieobrzezanych Filistynów? Lecz Samson odpowiedział ojcu, weź mi ją za żonę, bo mi się podoba. Czujecie to? Bo mi się podoba. Słowa te studiowane z jakąś wrażliwością na hebrajską retorykę wypaczają zwykłe pozytywne znaczenie tego hebrajskiego słowa. Słowa prawy, właściwy, sprawiedliwy, pozbawiając je wszelkiej treści moralnej, zamieniają w coś, bo mi się podoba i cześć. W ustach Samsona oznaczają jedynie podoba mi się, w sensie nie, że to jest prawe, dobre. Wiecie, kiedy czytamy na przykład psalm, który mówi o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Pamiętacie, znacie psalm, prawda? Jest to jak... I tam jest opisane, jak to jest dobre. I tam, badając język hebrajski, widzimy, wymiarów ma dobro. Dobro dla społeczności, dla duszy, duchowości, relacji, przymierza i tak dalej. Tam jest bardzo głęboki tekst duchowy. Tu w ustach Samsona mają raczej, właśnie mówię, podoba mi się, jest atrakcyjna, a nawet ociera się trochę tutaj o jakąś erotykę, bo pociąga mnie. Gdzieś w zupełnie innym kierunku sprowadza się to słowo. Co więcej, wyrażenie w moich oczach jest właściwa. Jest tylko powtórką refrenu tamtych czasów. Najpopularniejszą opinią na temat ludzi tamtych czasów, przewijającą się przez 5 ostatnich rozdziałów Księgi Sędziów, gdzie o ludziach tamtych dni powiedziano, pamiętacie, że każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Takie czasy, w tym podobne do naszych. Że nawet Boży pomazaniec w jakiś sposób ma cechy, które gdybyśmy nie znali dalszego ciągu tej historii, i gdybyśmy nie wiedzieli, o jakim Bogu czytamy, to zastanawialiśmy się, czy Bóg będzie mógł z tym coś zrobić. Oczywiście wiemy, że będzie mógł, bo po pierwsze wiemy, kim jest, a po drugie znamy, większość z nas, historię Bożego narodu i tego, co się stanie. Natomiast Samson nie pyta, tak jak my czasem zapominamy o to zapytać, co podoba się Bogu. Jego zachowanie... Jego plan na życie, jego droga odpowiadają na jedno pytanie. Co podoba się mi? Weźcie, bo mi się podoba. I to jest dokładnie grzech całej epoki sędziów i myślę bardzo poważnie i naszych czasów i w ogóle człowieka. Tak oto pierwszym czynem Samsona jest, czujecie, opisujemy sędziego Izraela. Bożego człowieka, jakie będzie jego pierwsze dzieło? Powiedzcie mi, co zrobił najpierw o wielki sędzia? Powiem ci, zakochał się w Filistynce. O. I mówi do rodziców, weźcie mi ją za żonę. Na ten pierwszy akt niewierności, bo wiemy, że on jest jakimś Bożym wybranym, ma te śluby na sobie. Na ten pierwszy akt niewierności ze strony ich syna, rodzice Samsona wyrażają sprzeciw. I czasami, kiedy się czyta, to człowiek gdzieś tak, jest takie pokuszenie, żeby troszeczkę historycznie to czytać i może przyjść do głowy, że ich sprzeciw mógł dotyczyć konieczności zapłacenia ceny za pannę młodą, a u Filistynów by to było bardzo dużo. Ale ta wzmianka o nieobrzezanych Filistynach wskazuje, że największą obawą rodziców jest to, iż Samson zdradzi swoją tożsamość jako Izraelita. Rodzice boją się Boga, Ileż razy ten układ się powtarza w historii ludzkości, że rodzice doświadczyli niedoli, głodu, nieszczęścia, bojąc się Pana, mówią do własnego potomstwa, do własnego dziecka, do syna, jak w tym wypadku, czy czasem córki, że coś wyprowadza cię poza to, co Bóg ma dla ciebie, ale druga strona na razie nie jest gotowa słyszeć. Poślubienie kobiety spośród nieobrzezanych Filistynów może być uznane w tym wypadku za naruszenie nazirejskiego statusu Samsona. Bo wtedy przestaje być tym, za kogo się go ma, więc oni się o to martwią. Co będzie dalej? W jaki sposób miałyby się wypełnić więc Boże zapowiedzi i proroctwa? I narusza tu Boży zamysł dla jego życia, zgodnie z którym Izraelici nie mieli wchodzić we wspólnotę ani wiązać się węzłem małżeńskim z innymi ludami. To jest tak jak w kościele, kiedy Bóg mówi, że nie może wierzący z niewierzącym brać ślubu, bo nie może po prostu wiara z niewiarą chodzić w jednym jarzmie, ciągnąć tego samego wózka, orać tym samym pługiem, mieć te same marzenia, zmartwienia i kierunek patrzenia. Ale sprawa nie jest taka prosta. No bo to byśmy sobie powiedzieli, amen, no tak właśnie jest, nie powinien i w ogóle, rodzice mają rację. No i przechodzimy do 4 wersetu, jego ojciec i matka nie wiedzieli jednak, że to pochodziło od Pana, gdyż szukał okazji do zatargu z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni panowali nad Izraelem. No i tak trochę zatkało, nie? Bo już się rozkręciłem, oceniłem Samsona, wszyscy się zgodziliśmy, rodzice mają rację, on nie ma racji, no i ten 4 werset może by go jakoś... No ale nie, on jest tutaj i Bóg nadal nie boi się mówić do nas i Duch Święty kładzie na nas to pragnienie. Mówi, posłuchajcie mojej lekcji, posłuchajcie tego, co do was mówię. No bo nie wiedzieli jednak, że to pochodziło od Pana. To jakby rodzice mają rację, to jest zdanie mało teologiczne, nie zapisujcie. Rodzice mają rację, jednocześnie jej nie mają. Ojciec mówi, czy nie ma kobiet w Izraelu, co ja uznaję do tej pory za bardzo mądrą odpowiedź, ale nagle pojawia się zdanie, które wywraca wszystko i mówi, ale nie wiedzieli, że to pochodziło od Pana. A jak od Pana, to czyżbyśmy się mieli z tym całkowicie zgodzić, co się dzieje? I zauważyliście może w tym czy w innych tłumaczeniach czasami używa się tu słowa, że Pan poszukiwał pretekstu. Nie wiem, jak macie w waszym tłumaczeniu, ale Bóg nie potrzebuje pretekstu, by przeciwstawić się filistyńskiemu uciskowi i niesprawiedliwości. Bóg zawsze sprzeciwia się niesprawiedliwości, nawet jak nie ma pretekstu, bo niesprawiedliwość nie jest czymś, co jest w jego sercu. Potrzebuje, powiedziałbym raczej, i to jest niedoskonale powiedziane, okazji lub sposobności, żeby nas przeprowadzić przez taką burzę, żeby nam pokazać jakąś lekcję. Bóg nie nakazuje grzeszyć Samsonowi. Bóg wykorzysta jego decyzję, jest suwerenny, nie musi tworzyć zła, potrafi wykorzystać nasze błędy. I to może przypomnieć trochę historię, chociaż w innych kontekstach się dzieje, w innych sytuacjach Józefa albo kogoś mniej pobożnego jak Cyrusa, czy jeszcze mniej jak Judasza. Ludzie kierują się swoimi motywami, ale Bóg nigdy przez to, co robię, nie zostanie postawiony przed ścianą, żeby musiał powiedzieć, no to jest źle, ja tego nie chciałem i wymknęło mi się z ręki coś. Ważna lekcja. Bóg potrafi odkupić nawet nas samych w naszej grzeszności oraz nasze najgorsze czyny, w naszych niedoskonałościach i potrafi z tego wyprowadzić, jeszcze okazuje się, doskonały swój plan. Nawet pośród jego uporczywego upierania się przy własnej woli, Samson stanie się narzędziem Bożego planu, choć boleśnie zapłaci za to, jaki jest. Inną rzecz, którą tu widzę, Bóg nie boi się działać w sposób wcielony. To jest jedna z ciekawych cech Boga, że działa w sposób wcielony i nie działa inaczej. Oznacza to, że ze względu na miłość Bóg podejmuje ryzyko, iż Jego zamysł mógłby nawet nie zostać w pełni zrealizowany, ale używa człowieka. I nawet Mesjasz, jak wiemy, dokonał swojego wielkiego dzieła przez to, że przyszedł w ciele. Mam na myśli Jezusa teraz. To, że lekkomyślny, zniewolony pożądliwością i niewierny Samson w ogóle zaczął wybawiać Izraela z rąk Filistynów, to jest dopiero cud. Jest świadectwem Bożej wierności, Jego wytrwałej łaski. Pod tym względem historia Samsona jest zgodna z całą historią biblijną, która rozwija się dzięki ludzkiej, jakby to powiedzieć, miłości do Boga i umiejętności pokuty, bo na pewno nie dzięki ludzkiej umiejętności wierności, ale tylko dzięki Bożej wierności, bo On jest wierny. Zgodna jest też z tajemnicami naszych serc. Bo my też wiemy, tak jak tu siedzimy, większość z nas wie, że gdzieś w naszym życiorysie są momenty, są miejsca, w których możemy powiedzieć Bogu, że nam przykro. W których możemy powiedzieć Panu, Panie, nauczyłem się modlić, że jeżeli coś widzę, to nie chcę Tobie przeszkadzać. Ja czasami się tak modlę, Panie, jak nie mogę zrobić nic dobrego, to chociaż nie chciałbym przeszkodzić w tym, co rozpocząłeś w swoim działaniu. Może to do końca nie jest logiczne, ale zrozumiałe sercem. Panie, tajemnice mojego serca mi mówią, że nie jestem wcale lepszy niż ci, których tak surowo chciałbym ocenić. Paweł wyrazi to później, że my jako ludzkie narzędzia Bożego planu wypełniamy to swoje powołanie jako, najpierw powie, naczynia gliniane, ale też ukaże nam w tym samym liście do Koryntian, nie będziemy tego teraz czytać, że nasza służba istnieje z powodu miłosierdzia Bożego. Rodzice Samsona znali jego powołanie i przeznaczenie. Ale teraz popatrzcie na to z ich strony, bo my patrzymy ciągle na tą historię z naszej strony. My dużo wiemy, bo narrator, bo Duch Święty, który natknął to słowo i nam je podaje, nam odsłonił. Rodzice Samsona znali jego powołanie, przeznaczenie, tego jednak nie wiedzieli, że jego obecne, gwałtowne, nieprzewidywalne zachowanie wywołał Jahwe. Że coś się tutaj dzieje duchowego, oni tych rzeczy nie wiedzieli. Myślę, że być może na tym etapie nawet sam Samson nie wiedział, co się dzieje. My wiemy dużo więcej, bo nam całość tekstu, znajomość historii to odsłania. To my zostaliśmy wcześniej poinformowani, że duch Jahwe zaczął go pobudzać, pamiętamy. Ale w samej tekście biblijnym nie widzimy takiego fragmentu, który by nam wskazywał na to, że również oni to wiedzieli. Oni wtedy tego nie wiedzieli. Tak dlatego czasami nam się ocenia jakiegoś bohatera biblijnego bardzo łatwo, bo my wiemy, co było potem, co było wcześniej i w ogóle wiemy, co się działo naokoło. Ale on tego nie wiedział. To nie jeden raz tak jest. Obserwujemy ich lekcje i to, że Bóg nie akceptuje stanu, w jakim znajduje się Izrael. I dalej się historia dzieje i zmierza w kierunku winnicy. 5 i 6 werset, zobaczmy. Poszedł więc Samson wraz z ojcem i matką do Timny. Gdy doszli do winnic Timny, młody lew rycząc wyszedł mu naprzeciw. Wówczas przeniknął go duch Pana i nie mając nic w ręku, rozerwał lwa tak, jakby rozrywał koźle. Lecz ojcu i matce nie powiedział, co zrobił. Czytając ten werset pierwszy raz, na pewno zauważacie pewien, delikatnie mówiąc, bezsens jakby. Nie czekajcie, coś nam tutaj nie gra. To poszli razem czy osobno? Zobaczmy na ten tekst, co Bóg nas chce nauczyć. Pojawiają się winnice i to jest zła informacja dla Samsona. Nazyrejczyk miał unikać wszystkiego, co jest związane z winoroślą. Nie tylko wina, nie tylko alkoholu, ale nawet pestek czy skórek z winogron, z których je wykonywano. Księga Liczb, jeśli będziecie zainteresowani, gdzieś tam innym dniu więcej o tym mówię. Licz 6 bodajże. Dlaczego więc autor mówi tutaj właśnie o winnicach? Myślę, że dostajemy pierwszą lekcję o Samsonie, że zbliża się zbyt niebezpiecznie miejsca, w którym nie powinien być. Nieraz słyszeliście, jak mówiłem tu na tym miejscu, czasami zadajemy złe pytanie i czasami że bywa, że ludzie się pytają tak, bracie, a czy mogę zrobić to i to i to i nie stracić zbawienia, nie? I wtedy ktoś do nich mówi, ale wiesz, zbawienie jest nieutracalne. I nie mówi, jest utracalne, więc oni się pytają na wszelki wypadek, czy jak to i to zrobię, to nie stracę zbawienia. Dla mnie ten kierunek dyskusji jest w ogóle bezsensowny. Ponieważ Boży człowiek nigdy nie powinien pytać, jak daleko mogę się posunąć, żeby nie pójść do piekła, czy żeby nie stracić zbawienia, jak to mawiają, ale jak blisko Ciebie, Panie, mogę być, żeby zawsze przebywać razem z Tobą. Amen. Chcę zadać pytanie, jak blisko, jak bardzo Cię mogę kochać, a nie jak daleko mogę odejść, żeby się coś nie stało. Pokazuje to pierwsze niebezpieczeństwo zbliżania się do granicy. Nie wiemy, czy Samson tam pił, czy nie pił, bo tekst nam o tym nie mówi, ale wiemy jedno, lubi chodzić bardzo blisko miejsca pokusy, a to jest już aktualne dla nas. Nam się też czasem zdarza do czegoś zbliżyć, a nie należało. Jednak winnice mają również inne znaczenie symboliczne. Pojawiają się tu w związku ze świętem żniw ku czci Baala oraz w związku z corocznym świętem Pana. To też wiemy, że miało miejsce na tamtych terenach i nie było dobre dla Izraela wielokrotnie. W ramach tych uroczystości młode kobiety tańczyły w winnicach, były pośród śmiechu porywane i brane za żony. Taka wzmianka o winnicach zapowiadała nadciągające wesele, ucztę weselną i kupę radości dla ludzi wtedy. A dla nas lekcja. Większość upadków nie zaczyna się od płaczu czy od grzechu. Większość upadków zaczyna się od tego, że zadaję sobie pytanie, co ja chcę i chcę trochę śmiechu. Chcę trochę pocieszenia. Zaczyna się od spacerowania blisko miejsca, do którego nie powinienem był podchodzić. I to nie jest koniec rozmyślania na ten temat, bo mamy, jak już zauważyliśmy na początku, pewną sprzeczność w myśleniu, no ale może chociaż Samson nas zaskoczy. Bo tą radosną perspektywę gwałtownie przerywa ryk lwa. Słuchajcie, tu nic nie jest na miejscu, patrząc na to tak historycznie, o tak powiem. Więc to oczekiwanie radości przerywa ryk lwa, ale gdzie w tym czasie są rodzice? Przecież wyraźnie czytaliśmy w tych wersetach, że wyszli razem, potem wyskoczył lew, a on nie powiedział rodzicom. No to gdzie oni się w tym czasie podzieli? Co się z nimi stało? Jak to jest, że tego nie widzieli? Powiem wam, chcecie wiedzieć, co światowa teologia o tym myśli? Moje zdanie jest takie samo. Oto one. Nie wiem. Ale Gemara, Talmud babiloński, jest taki traktat Pesachim. Pesachim 40b dokładnie. Znajduje się tam takie powiedzenie jednego z rabinów, który wyjaśnia to owym przysłowiem. Idź dalej, mówimy Nazyrejczykowi. Obchodź winnicę szerokim łukiem, nie zbliżaj się do niej. I tłumaczy, że właśnie być może z powodu tego, że nie powinien przechodzić przez winnicę, rodzice szli przez tę winnicę, gdzie to się działo, ale Nazyrejczyk poszedł jak? Naokoło. To jest to, co sugeruje ów rabin. Ja wam nie mówię, że zbawienna wiara, że kto w to nie wierzy, to nie pójdzie do nieba i że macie to od tej pory wierzyć. Ja mówię, że myślimy, badamy sobie Słowo Boże, rozmyślamy na ten temat i od tego nie zależy to, czy będę kochał Jezusa, czy nie, ale zadajemy sobie pytanie, więc To jest jedna z odpowiedzi, w którą bardzo mocno jest zakorzeniona w narodzie żydowskim. Jest to przysłowie rabiniczne, tak dokładnie, wyrażające zasadę, aby unikać nawet okazji do złamania Bożego przykazania. Więc oni myśleli w ten sposób, że nie tylko będę unikał, żeby nie złamać, ale postawię sobie poprzeczkę, że będę unikał okazji. W jakiś sposób Pan Jezus jako rabbi nauczał w podobny sposób. Powiedziano, żeby nie cudzołożyć, tak? Ale ja wam powiem, że nawet gdybyś patrzył z pożądliwością w swoim sercu. Powiedziano jest, żeby nie zabijać, ale chcę wam powiedzieć, mówi Jezus, podnieśmy to wyżej. Jeżeli się gniewasz na swojego brata, to właściwie w to wchodzisz. A więc to rabiniczne wyrażające ta zasada, unikaj nawet okazji do złamania Bożego przykazania, w jakiś sposób jest odpowiedzią. Komentarz sugeruje tu, że poszedł wokół winnicy, może dał się rodzicom namówić, może coś się dobrego stało. W każdym razie, jeśli tak poszedł, wiemy jedno, że spotkał lwa, oni nie widzieli. A więc idzie, Samson nie ma broni, nie ma nawet kija i wtedy duch Pana zstępuje, jak mówi to Słowo Boże, bo naprzeciwko niego staje lew i tu jest też ogromna duchowa symbolika, rozrywa lwa jak koźle i to słowo, jak tam czytacie, że rozrywa lwa jak koźle, nie jest tylko porównaniem potencjału sił, żebyście wiedzieli, ale również sposobem, w jaki w tamtym terenie zdejmowano skóry z zabitych zwierząt na wschodzie. Z owcy dokładnie w ten sam sposób od przodu rozpoczynano proces zdejmowania skóry do użytku. Ale to pierwszy raz, kiedy tak duch Pana działa przez Samsona. I zwróćcie uwagę, nie dzieje się to w czasie modlitwy, kazania, czy podczas nawet nabożeństwa, ofiary, ale podczas ataku lwa. Ale spoglądając dalej w symbolikę Bożego ludu, możemy jeszcze jedną lekcję z tego wysnuć. A może ten ryk młodego lwa był Bożym sposobem przemówienia do Samsona i ostrzeżenia go, aby zawrócił. Nie będziemy tego teraz czytać, ale zachęcam was, żebyście zwrócili na przykład uwagę, że w księdze Amosa, w księdze proroka Amosa, lew czy jego ryk jest porównywany do tego, że Bóg coś ogłasza, że Bóg coś mówi. Tam najbardziej to występuje w księdze Amosa, na przykład w 3 rozdziale. 4 czy 8 werset tamtego rozdziału, ale to na później. Jeżeli tak było, Samson nie zrozumiał tego przesłania. Zabija lwa. A może należało zawrócić z tej drogi. Bo to właściwie nie było to, do czego był powołany i na pewno nie było podobne do tego, co zrobi Dawid. Teraz nie czas tu ich porównywać, ale zupełnie inne okoliczności, z innej siły. Prawda, że duch Pana uzdolnił go do tego czynu wobec pewnej dwuznaczności działania Ducha Pańskiego tu w Księdze Sędziów i wcale nie jest oczywiste, że Samson postąpił właściwie, jeszcze raz powiem, z tym, co Pan w nim uczynił. Wiecie, kiedy to zastanawiałem się, że tak rozszarpał zwierzę, przyszła mi inna myśl do głowy. Nie jest taka mądra, jak myśli rabinów, to jest taka moja myśl, taka kulcowa, ale wam powiem. Dużo czytałem o męczennikach na arenach Rzymu i Kartaginy. Przyszło mi do głowy, czemuż oni nie mogli mieć tej siły, żeby rozerwać lwy na oczach tłumów. Co by powiedzieli, gdyby gołymi rękami to zrobili? I wtedy się złapałem na tym, czym my ludzie jesteśmy. Widzicie to? My lubimy show bardziej niż przesłanie. To ze mnie wyskoczyło samo. Zapisałem to sobie, postanowiłem, że wam to powiem, że nie będę się wstydził tej myśli. Właśnie tak myślimy, tak byśmy postąpili. Ale idąc dalej do naszej księgi, żeby nie siedzieć tu do północy dzisiaj. Dlaczego nikomu nie powiedział? Może to pozytywna wiadomość, może nie szukał uznania, albo może, kto wie, coś bardziej osobistego za tym stało. Nie wszystko, co Bóg robi w naszym życiu, musi natychmiast trafić do mediów społecznościowych przecież, nie? Ale temat się urywa. Nadchodzi 7 werset, a on dalej idzie do kobity, zapomniał o lwie, na chwilę. 7 werset nam mówi, że kiedy dotarł do Timny, rozmawiał z tą kobietą i spodobała mu się. I na początku myślimy, no jaki dziwny werset. No wiadomo, że przecież tam szli. Co ten werset nam chce powiedzieć? Wiecie co? Ten werset nam mówi o tragedii, która zaczyna się nakręcać. Normalnie rozmawiano z rodzicami. Ale rodzice są pominięci w tym, co się do nich mówi. Normalnie rozmawiano z rodzicami, ale jego to za bardzo nie interesowało. Ten werset powtarza to, co wiemy, jakby pokazuje, że lew i okoliczności nic nie zmieniły. Samson nadal zmierza w swoim kierunku, bo nie wydaje się, że ta kobieta cokolwiek czuje dla niego. Tam nie ma żadnego romansu. I pojawia się to, co najbardziej niezwykłe w opowieści o Samsonie, ten miód w ciele lwa. Czytajmy o tym 8-9 werset. Gdy po pewnym czasie wrócił, aby pojąć ją za żonę, zboczył z drogi, chcąc zobaczyć padlinę lwa. A oto w ciele lwa był rój pszczół i miód. Nabrał go więc w swoje dłonie i idąc jadł. Następnie poszedł do swojego ojca i matki i dał im, a oni jedli. Ale nie powiedział im, że wziął miód z ciała lwa. Po co tam poszedł? Wyobraźcie sobie, że nie wiem, przejechaliście kota, jak jechaliście i 4 miesiące później zatrzymujecie się i idziecie zobaczyć, co się z nim stało. Nie przyznalibyśmy się chyba nikomu, nie? A więc skreślmy, to nie był ten motyw, to w ogóle nie o to chodziło. Po co tam poszedł? Co go niepokoi? Co tak naprawdę sprawdza? No i w ogóle nie trzeba być biologiem z zawodu, żeby coś tutaj wiedzieć, czy zoologiem. Pszczoły normalnie nie zakładają gniazd w świeżej padlinie. Ten tekst mówi nam, że musiał minąć dłuższy czas. To już była tylko sucha, wysuszona klatka piersiowa leżąca na pustynnym piachu, nadająca się dla pszczół, suche zwłoki. Ale dla Samsona to jest dużo poważniejszy błąd. Samson popełnia błąd i dotyka padliny. Dla Nazyrejczyka to poważny problem. Nie tylko bierze miód, który dotykał padliny, ale dotyka jej sam, wkłada ręce do tego, co martwe, a tego właśnie ma unikać. Miał unikać alkoholu, ale czytaliśmy o winnicach. Miał unikać tego, co martwe, ale teraz czytamy o tym, znów zbliża się do granicy utraty swojego powołania. Jakby patrzysz na niego, chłop znalazł tego uschniętego lwa, tam pszczoły, to zasypane piachem powietrze, po prostu jama się wytworzyła, mieszkają pszczoły, utworzył się ul, zabrał miód i właściwie patrzymy, miało być o sędzim Izraela, a widzimy, idzie wielki chłop i jeli zakaz miodem jak chłopiec. Cieszy się, idzie do rodziców. Nie powiedział rodzicom, i to już jest jego drugi sekret. Pierwszym był lew, a teraz miód. Nie powiedział być może dlatego, że Nazyrejczykom nie wolno było stykać się ze zwłokami, a Samson wiedział, że jego rodzice znacznie poważniej traktują ślub Nazretu niż i Boże zamysły, niż on. Możliwe również, że Samson nie chciał, aby rodzice dowiedzieli się i zlekceważył potencjalne Boże ostrzeżenie. A ponad wszystko, dając rodzicom, sam staje się nieczysty i ich czyni nieczystymi, oni nawet o tym nie wiedzą. Powinien poddać się oczyszczeniu, powinien się oddzielić na prawie 10 dni, powinien coś przeżyć, jednak to się nie dzieje. Coraz więcej jest ukrywania, każdy upadek zaczyna budować własny system tajemnic. I dalej nadchodzi 10 werset i nikt nie mówi o tym, co się dzieje, że żyją w pewnego rodzaju nieczystości. Sytuacja się kręci dalej. Jego ojciec także poszedł do tej kobiety, a Samson urządził tam ucztę. Tak bowiem czynili młodzieńcy. Gdy go zobaczono, 11 werset, wybrano 30 towarzyszy, aby z nim byli. Wtedy Samson im powiedział, pozwólcie, że zadam wam zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty, dam wam 30 lnianych szat i 30 ubrań na zmianę. Lecz jeśli nie będziecie mogli odpowiedzieć, to wy mi dacie 30 lnianych szat i 30 ubrań na zmianę. Na to mu odpowiedzieli, zadaj swoją zagadkę, a my jej posłuchamy. Rodzice, bo tata zaczyna ten fragment, tych kilka wersetów, które tu przeczytałem. Wiecie, o rodzicach najdelikatniej możemy powiedzieć tak, że plątają się w tej historii i nikogo nie obchodzi, co myślą. Plątają się w historii jakby nie z ziemi Izraela. Plątają się w tej historii lekceważeni, oszukiwani milczeniem, nie wiedzący o tym, że są nieczyści. Uczta Samsona najprawdopodobniej oznacza kolejne naruszenie jego ślubu, nazyriatu. Ponieważ trudno wyobrazić sobie, wiecie, że nie wiem, 7 dni weselą się. Wyobrażacie sobie 7-dniowe wesele i 0 alkoholu? Mieliśmy wesele 7 dni, ale rozmawialiśmy tylko o teologicznych sprawach. Z Filistynami, co prawda. To tak nie działa. Dla nich wesele, dla tamtego narodu, bez obecności wina i jeszcze mocniejszych napojów, których Nazyrejczyk miał unikać, nie byłoby możliwe. A gdyby tak się stało, to Biblia by wspomniała, że takie wesele było pierwsze, bo nie było wcześniej takiego. Jak popili, zaczynają się zagadki, zagadka. Dlaczego Samson daje zagadkę? Wiecie, najpierw nie jest to niepokojące, no bo na wschodzie zagadki były pojedynkiem mądrości. Mędrcy siadali, w bramie je sobie zadawali, w czasie dyskusji mądrych, w czasie wędrówek. Zagadki były pojedynkiem mądrości, ale ta zagadka nie wymaga mądrości. Ta zagadka wymaga gnozy, wiedzy. Ta zagadka opiera się o wiedzieć, a nie o myśleć. Nie wiem, choćbym nie wiem, jaką mądrość byś miał, ta zagadka nie znajduje swojej odpowiedzi w mądrości. Bo przecież nikt nie widział tego lwa. Nikt nie zna tej historii. Oni w uczciwy sposób nie mają żadnych szans. Zagadka, czy odpowiedź na zagadkę oraz zemsta, które rozgrywają się podczas i po uczcie, sprawiają wrażenie, jakby wszyscy uczestnicy już dobrze popili. Jakby wszystko zaczynało się wymykać. Zagadka Samsona z punktu widzenia etykiety nawet tamtych czasów wydaje się niestosowna. A nawet niegrzeczna, jest raczej elementem kpiny, zaczepki, poszukiwaniem powodu do pojedynku. Nie tylko zaproponowanie zagadki przez Samsona wydaje się nieuprzejme. Jeszcze raz powtórzę, sama zagadka jest nieuczciwa, bo nikt nie ma możliwości jej rozwiązać poza samym Samsonem. Zwłaszcza, że nie powiedział nawet swoim rodzicom o wydarzeniu z lwem, ani o późniejszym znalezieniu miodu w padlinie. Posłuchajmy tej zagadki, jak już tyle o niej mówimy. 14-15 werset. Powiedział więc, z tego, który pożera, wyszedł pokarm, a z mocnego wyszła słodycz. Ponieważ nie mogli rozwiązać tej zagadki przez 3 dni, 4. dnia zwrócili się do żony Samsona. Namów swojego męża, aby nam podał rozwiązanie tej zagadki, inaczej spalimy ciebie i dom twojego ojca. Czy zaprosiliście nas po to, żeby nas ograbić? Czują, że zagadka ma na celu ograbienie ich, jakieś poniżenie, wyśmianie ich. Myślę, że na początku poszukują odpowiedzi w folklorze narodu, ale nie znajdują. Zagadka zawiera słowa, które pozwalają nam podejrzewać, że również poszukują odpowiedzi w życiu seksualnym i w dziejach historycznych swoich narodów. Bo tam, szczególnie jeśli chodzi o życie osobiste, rodzinne i tak dalej, obracało się większość weselnych zagadek. Lecz nic nie pasuje. Jak szybko pojawia się więc przemoc. Mamy ucztę, jeszcze siedzą razem, ale zaczynają sobie odgrażać. Potem pojawia się ta groźba spalenia kobiety razem z jej domem ojca. Pokazuje duchową kulturę Filistynów, narodu przemocy. Przemoc jest dla nich normalnym narzędziem. Z tego nie ma wyjścia. A więc żona musiała płakać. I 16 werset mówi, że płakała więc żona Samsona przy nim i mówiła, nienawidzisz mnie i wcale mnie nie kochasz. Zadałeś synom mojego ludu zagadkę i nawet mnie jej nie wyjaśniłeś. Wtedy odpowiedział jej, nie wyjaśniłem ani mojej matce, ani ojcu, a miałbym ją objaśnić tobie. Czujecie to? Ja bym oberwał od żony. Na szczęście zaczytana, nie słyszę. Co jest grane? Wiecie, co byście oczekiwali, że jeżeli kobieta płacze i mówi do faceta, słuchaj, ty mnie wcale nie kochasz, to, że się będzie kłócił o treść jakiejś słów, czy zacznie ją zapewniać, że ją kocha. Ale tu nic takiego nie ma. To mówię, tu nie ma romansu. I płakała przy nim 7 dni, czujecie? Podczas których odbywała się uczta weselna. 7 dnia objaśnił jej, ponieważ na niego nalegała. Ona zaś wyjaśniła zagadkę synom swojego ludu. Mamy łzy jako manipulację, ale kto by się dziwił jej łzą w sumie? Grozi jej spalenie, wymordowanie własnego domu. On zapomina, kim jest, a ona nie wie, kim jest. Żona nie przekonuje go argumentami jakimiś o ich życiu, o wspólnej miłości czy coś. Próbuje wywołać poczucie winy, jeśli mnie kochasz. Czy tak sobie pomyślałem, kiedy to czytałem i studiowałem, to pytanie, jeśli mnie kochasz, to ile zła wywołało w historii ludzkości? Ileż to razy zostało użyte tylko po to, żeby drugiego człowieka wykorzystać i zniszczyć te słowa. Jeśli mnie kochasz, to... Gdy Bóg nas uczy, abyśmy mówili w drugą stronę, by nasza miłość była miłością usługującą, która mówi z powodu miłości coś czynię, a nie żąda od kogoś. Klasyczny szantaż emocjonalny, miłość nie może być budowana na manipulacji. Pewnego dnia widzicie tą kobietę, która nalega, on jej mówi tajemnicę. Pewnego dnia zobaczycie dokładnie to, go zgubi. Kto z was czytał, to już wie. Nic się nie uczy. I czytając, zadałem sobie pytanie, a czy ja bym się uczył? Nie jestem przekonany. Powiedzieli mu więc obywatele miasta, 18 werset. Powiedzieli mu więc obywatele miasta 7 dnia przed zachodem słońca, co jest słodsze od miodu i co jest mocniejsze od lwa? A on im odpowiedział, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Zobaczcie, jaka dyskusja zaczyna się toczyć. On chciał brzmieć jak mędrzec, zadając zagadkę. Teraz oni próbują brzmieć jak mędrcy, odpowiadając. Co za odpowiedź mędrca? Co jest słodsze od miodu? Co jest mocniejsze od lwa? Momencik, sami na to wpadliście. On wie, że nie i oni wiedzą, że nie. On chciał brzmieć jak mędrzec, teraz oni go próbują. Pośród nich nie ma grama szczerości i prawdy. Napięcie narasta. I te słowa, gdybyście nie orali moją jałówką. To jest starożytne przysłowie, to prawda. Jego niedoszła żona zostaje nazwana jałówką, czyli o co chodzi dokładnie? Młodą krową, która poddaje się jarzmu i służyła jego wrogom, krótko mówiąc, w tym oskarżeniu. Znaczy, innymi słowami to przysłowie znaczy, wykorzystaliście coś, co należało do mnie. Nadal to nie jest miłe dla kobiety. Samson oskarża ich nie o mądrość, ale o zdradę. I 19 werset, potem przeniknął go duch Pana i szedł do Aszkelonu, tam zabił 30 ludzi, złupił ich i dał ubrania na zmianę tym, którzy rozwiązali zagadkę. Był jednak bardzo zagniewany, dlatego udał się do domu swego ojca. Powiedzcie, chcę, żebyście wiedzieli, taka ilość lnianych ubrań to jest potężna kwota na tamte czasy. To jest naprawdę porządne bogactwo, porządny zastaw. Drugi raz pojawia się Duch Pański, ale tym razem po wielkim rozczarowaniu Bóg nadal działa, nadal jest blisko, nadal go nie odstąpił, nadal coś się dzieje i to mogłaby być lekcja, ale nie klęska. Jak mawiał John Maxwell, czasami wygrywamy, a czasami się uczymy. Ale nie tutaj. On na nic nie czeka. Idzie w gniewie. Aszkelon był jednym z głównych miast filistyńskich, położony jakieś 40 kilometrów na południowy zachód od Timny, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Według narratora Duch Pański jakby bierze udział w zemście Samsona, ale my musimy właściwie to czytać. Jednak znamienne jest, wiecie, też to, że zabicie przez Samsona 30 Filistynów, takie ma się to uczucie jakby, że nie służy w ogóle do jakiejś chwały Bożej. To nie Mojżesz, to nie te czasy, to w ogóle nic z tych rzeczy. Po prostu osobista zemsta, a nie cel wybawienia swojego ludu. To się dzieje. Nie dlatego, że Samson jest jakiś doskonały w tym wszystkim, ale dlatego, że trwa Boży plan, ten czas łaski, gdzie Bóg chce coś dla nich zrobić. I powoli idąc do końca, mamy ostatni szok tego rozdziału. Żona Samsona została natomiast żoną jego towarzysza, który był jego przyjacielem. Wraca do domu zagniewany, rozbity, niezabierażony, a jego niedoszła żona zostaje oddana jego przyjacielowi. To początek wydarzeń, które poprowadzą nas dalej do wojny z Filistynami. Bóg wykorzysta nawet tą ludzką zdradę, aby rozpocząć obdarowywanie wolnością narodu, który będzie chciał mu zaufać. Dopiero kiedy Boże spojrzenie na sprawę staje się ważniejsze niż własne, zacznie się prawdziwe wyzwolenie. Ale do tego jeszcze dużo bólu się stanie. Wiecie, tak patrzę w swoich lepszych chwilach, gdy się czyta o Samsonie, on dostrzegał jakby te prawdy. Jednak większość tego, co robi, większość tych czynów opisana, 14, 15, 16 rozdział, wynika z dążenia do realizacji swojego ego, swojego ja, a nie celów bożych. Na koniec zwróciłbym uwagę wam jeszcze na subtelną konstrukcję całego rozdziału, która jest lekcją i ostrzeżeniem. Samson zobaczył kobietę, martwego lwa i miód. Nic z tego nie było dla niego właściwe, a z wszystkiego tego skorzystał, bo zobaczył. Używał swoich oczu i właściwie okazuje się, że oczy dane mu, żeby oglądać chwałę pańską, są tak źle wykorzystywane, że wiemy, że to będzie to, co musi najpierw utracić, aby móc odzyskać wszystko. Bo jeżeli nie przestanie widzieć wszystkiego w ten sposób, że to, co widzę, to chcę, to zginie. Pamiętam, jak kiedyś chciałem porzucić moją służbę i próbowałem w jakiś sposób wymyśleć, opowiadałem wam to już kiedyś, jak się z niej wykręcić. To było wiele, wiele lat temu. W połowie lat 90. I poszedłem do mojego mentora z jakimś moim wymyślonym kłamstewkiem. Kiedyś wam to opowiadałem, nie chcę teraz wchodzić w detale. Chcę w coś innego. Pośród tego, kiedy zatkał moje usta, kiedy w jakiś sposób wyczuł, że jest we mnie nieprawość, powiedział mi też coś takiego. Lepiej, żebyś mnie posłuchał. Bóg za bardzo cię kocha i za bardzo cię przygotowuje do służby. Jeżeli posłuchasz teraz tego, co chcesz zrobić, tej nieprawdy, to zapłacisz za to straszną cenę. Jeżeli posłuchasz teraz tej nieprawdy, którą tylko chcesz wyjść na łatwiejszą drogę, to Mirek chce ci coś powiedzieć. Bóg już nigdy nie będzie cię uczył i niczego więcej się nie nauczysz. Poszedłem do domu jak ptak ze złamanym skrzydłem. Wiedziałem, że wiele się trzeba nauczyć. Uczę się do dziś. I tego samego nam życzę. Na tym kończy się ten rozdział. Za tydzień, jak Bóg da nam dożyć, zebrać się tutaj, omówimy kolejny, taką właśnie lekką egzegezą. A później też wejdziemy w wiele wspaniałych typologii i pięknych tajemnic postaci i opowieści o Samsonie. Niech Pan was błogosławi, przyjaciele. Chwała Jezusowi za wszystko. Amen.